Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Już wkrótce Franciszek rozpocznie znowu wizyty w parafiach Wiecznego Miasta przerwane na okres Roku Miłosierdzia. Uczestnicząc we mszy bożonarodzeniowej w Kairze, egipski prezydent Abd al-Fattah al-Sisi obiecał, że wybuduje największy kościół i meczet kraju. Arcybiskup stolicy Filipin Manili podczas specjalnej liturgii udzieli sakramentu chrztu około 400 dzieciom pochodzącym z tamtejszych slumsów. 7 stycznia wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Już za kilka dni Ojciec Święty znowu zacznie odwiedzać wspólnoty parafialne swej rzymskiej diecezji. Jak poinformował watykański rzecznik prasowy Greg Burke, w niedzielę 15 stycznia Franciszek odbędzie wizytę w parafii Matki Bożej w Sette Ville di Guidonia na północno-wschodnich peryferiach Wiecznego Miasta. Ze względu na liczne wydarzenia jubileuszu Miłosierdzia papież przerwał swe wizyty parafialne. Ostatnią z nich złożył w maju 2015 roku w parafii Królowej Pokoju w Ostii. Tradycje papieskich wizyt parafialnych w czasach współczesnych zapoczątkował Jan XXIII. W nocy prezydent Egiptu Abd al-Fattah al-Sisi uczestniczył we mszy bożonarodzeniowej sprawowanej przez koptyjskiego patriarchę Aleksandrii Taładrosa II w Kairze. Głowa państwa zapewniła tam, że w planowanej nowej stolicy na przedmieściach starej wybudowane zostaną największy w kraju kościół i meczet. Już przeznaczono na ten projekt część potrzebnych środków.
Polityk przypomniał też swoje obietnice z zeszłego roku, kiedy to zobowiązał się do odbudowy wszystkich chrześcijańskich miejsc kultu zniszczonych podczas zamieszek po odsunięciu od władzy jego poprzednika Muhammada Mursiego. Przeprosił za opóźnienia w pracach i wskazał, że już tylko w 2 kościołach potrzeba ich ukończenia. As-Sisi był pierwszym egipskim prezydentem, który uczestniczył we mszy w Boże Narodzenie, a stało się to dokładnie 2 lata temu. Kościół koptyjski obchodzi to święto zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli 7 stycznia.
Rząd Sudanu Południowego przychylił się do prośby biskupa Ercolano Lodu Tombe dotyczącej wydania żelaznych listów dla duszpasterzy, którzy pragną iść z posługą do uzbrojonych członków opozycji. Pozwolenie spowoduje usunięcie wszelkich problemów przy próbach przedostania się przez punkty kontrolne postawione przez armię przy drogach. O decyzji poinformował rzecznik prasowy władz Michael McQuay Luet. Arcybiskup stolicy Filipin Manili podczas specjalnej liturgii udzieli sakramentu chrztu około 400 dzieciom pochodzącym z tamtejszych slumsów. Odbędzie się ona 14 stycznia. Kardynałowi Luisowi Tagle pomagać będą kapłani z fundacji zajmującej się niepełnoletnimi z najniżej sytuowanych grup społecznych. Organizacja ta stara się dawać swoim podopiecznym wsparcie nie tylko materialne, ale także duchowe, a jej 24 ośrodki opiekują się około 1300 osobami. Zwrócono przy tym uwagę, iż wielu biednych ludzi nie przystępuje do sakramentów, ponieważ myślą, że trzeba za to zapłacić. Udzielenie chrztu jak największej liczbie dzieci ma pokazać darmowość tej posługi. Chociaż możemy poruszać się po mieście bez przeszkód, wierni, co zrozumiałe, odczuwają obawy przed przychodzeniem na msze i uczestnictwo w liturgiach spadło, powiedział wikariusz apostolski w Stambule. Biskup Ruben Tierra Blanca odniósł się do sytuacji po niedawnym zamachu, w którym podczas zabawy sylwestrowej w tym największym mieście Turcji zginęło 39 osób. W następnym tygodniu, 5 stycznia, doszło jeszcze do wybuchu bomby przed budynkiem sądu w Izmirze.
Odpowiedzialny za katolików rytu łacińskiego i greckiego, hierarcha wskazał jednak, iż chrześcijan wspiera zarówno rząd, jak i zwierzchnicy wspólnoty muzułmańskiej. Wszystkie kościoły otrzymały ochronę policji, podkreślił biskup Tierra Blanca. Mówił też o dialogu między różnymi grupami religijnymi. Skoro większość w Turcji stanowią wyznawcy islamu, to naturalne, że rząd jest im przychylny, ale to nie kreuje problemów ani nie powstrzymuje katolików i muzułmanów przed współpracą, powiedział hierarcha.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
W Boże Narodzenie w Kościele w Polsce rozpoczął się rok świętego brata Alberta. Z tego powodu w dzisiejszej audycji prezentujemy rozmowę z Albertem Szułczyńskim, którego uzdrowienie stało się podstawą do kanonizacji wielkiego przyjaciela ubogich. W trakcie będą Państwo mogli również posłuchać świadectwa pani Barbary, mamy wyleczonego, oraz fragmentu homilii biskupa Grzegorza Rysia wygłoszonej z okazji setnej rocznicy śmierci świętego. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na program, który przygotowało Radio Nowochódzkie.pl. Wywiad przeprowadza ksiądz Łukasz Gołaś.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Rok 1986 to również rok mojego urodzenia i tak jakoś wszystko się poskładało. Wszystko przebiega dobrze. W tym roku również ty się rodzisz jako zdrowe dziecko. Wypisują ciebie ze szpitala, wychodzisz do domu, kiedy mija ponad miesiąc, coś niepokoi lekarzy. I mama opowie co.
Po tygodniu odwiozłam dziecko z powrotem do szpitala ze zwykłą taką paskudną żółtaczką, bardzo silną i z takim przeświadczeniem, że to tylko o tą żółtaczkę chodzi. I wywiozłam go do szpitala. W szpitalu po wstępnych badaniach otrzymałam od razu przepustkę na 5 dni, bo to był szpital wojskowy, obowiązywały przepustki. I taka zdziwiona, pytam się lekarza, to on tu będzie leżał aż 5 dni? A lekarz mówi, a co myśli pani, że nie przeżyje? I tak się dowiedziałam, że to nie była zwykła żółtaczka i że stan dziecka jest zagrożeniem jego życia.
I co później się działo?
No położyli go w oddzielnej sali. To było maleńkie dziecko. Urodził się 19 marca, a już na koniec marca był w tym szpitalu, więc bardzo krótko go miałam w domu. Przechodził wszystkie możliwe badania i wszystkie wskazywały na to, że jest to ogólne zakażenie organizmu. No dzisiaj nazywamy to sepsą. Wtedy właściwie wyciągano różne wnioski. Była to uremia, było to zatrzymanie akcji nerek, no wszystko, co wiąże się z takim silnym zatruciem organizmu, tylko tej nazwy wtedy nie używano. No i stan dziecka z każdym dniem był coraz gorszy.
I wtedy, Albert, twoi rodzice zawierzają ciebie Panu Bogu.
Tak, wtedy jest ten czas, kiedy rodzice udają się do sióstr wizytek z prośbą o modlitwę, bo to były zaprzyjaźnione siostry zakonne z naszą rodziną i siostry zasugerowały, żeby, ponieważ to imię już gdzieś tam pobrzmiewało moje, że będzie Albert, także siostra matka Klaudia podsunęła pomysł i sama wykonała telefon do siostry generalnej do Krakowa, do Albertynek, żeby rozpocząć modlitwę za synstwem brata Alberta Chmielowskiego, nowego błogosławionego, a może ta modlitwa spowoduje uzdrowienie, będzie cudem. I tak też miało to miejsce, że w całym świecie o jednej godzinie wszystkie zakony albertyńskie modliły się nowenną do brata Alberta Chmielowskiego o uzdrowienie małego Alberta, który leży sobie w warszawskim szpitalu w stanie agonalnym. I tak też, zanim ten cud się dokonał, to rodzice przeprowadzili do szpitala, był to szpital wojskowy, kapelana, ksiądz Jan Wolny z Jasnej Góry, później go spotkałem po latach, a był kapelanem szpitala na Szaserów w Warszawie i ukrywając paramenty liturgiczne przybył do szpitala, żeby tam mnie ochrzcić, ponieważ zgody oficjalnej na to nie było. Chrzest odbył się 2 maja i już podczas chrztu, jak dowiedziałem się od sióstr, niedawno rozmawiając z nimi, już było widać jakieś objawy ustępowania choroby, bo było to zupełnie fenomenalne, że jakieś pojawiły się zmiany na twarzy, ale takie całkowite uzdrowienie nastąpiło w nocy 3 maja, między godziną 2 a 3 rano, tak jak zapisy mówią, i nastąpiło uzdrowienie całkowite, nagłe, nie wiadomo czemu i jak. Więc wiadomo, że to był dla lekarzy, była to niespodzianka i zagadka wielka. Było to takim motywem do wszczęcia procesu kanonizacyjnego brata Alberta.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego chrztu, bo była matka chrzestna, ale nie było ojca chrzestnego. Tak? Jak tak. To było, pani Barbaro?
Jakoś wymiotło wszystkich lekarzy, bo jednak sama wizyta księdza w tych czasach w kościele, w takim szpitalu mocno, tak, prawda, tendencyjnym, to wzbudziła jakiś strach i nie było. Wszyscy lekarze sobie pouciekali. I pielęgniarka, która sama powiedziała, będę matką chrzestną, bo nie mam chrześniaków, ach, bardzo chciałabym być, jestem wierząca. Pobiegła piętro niżej, gdzie przy chorym dziecku siedział jakiś tatuś. No i zmusiła tego tatusia, bo ten tatuś wcale się nie kwapił. Podobno nawet powiedział, że jestem niepraktykujący, ale siedział z teściową, więc się wystraszył. Teściowa mówi, nie wolno odmawiać dziecku i przyszedł. Ja widziałam tylko, że facet ma buty wojskowe, bo był w białym fartuchu i pomyślałam sobie, jakiś zawodowy żołnierz. Nie miałam pojęcia, kto to jest. Później się okazało, że ten przypadkowy ojciec chrzestny był to oficer BSW. W stopniu porucznika z pobliskiej Wesołej, który zaprzyjaźnił się z nami. Przyjaźń trwa do dzisiaj i ja nazywam to drugim cudem. W trakcie odwiedzania nas przyjął sakrament bierzmowania, wziął ślub kościelny z żoną, z którą już miał dziecko. Po tym ślubie urodziła się córka, która dzisiaj, jak jest stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich w Lublinie, prowadzi. Także praktycznie prowadzi pracę albertyńską wśród osób jako osoba zupełnie cywilna. No i ojciec chrzestny okazał się fantastycznym człowiekiem i już jest na emeryturze, jest obecnie pułkownikiem. Spotyka się z nami i bardzo się lubimy.
Ale też możemy powiedzieć o ordynariuszu. Proszę opowiedzieć o tej, czy to jest prawda to, co dotarłem do tych źródeł, który ze łzami w oczach wyrecytował fragment Pana Tadeusza. Tak, teraz możesz iść do świątyni progu i za wrócenie życia podziękować Bogu.
Bo jak przyszłam w dniu 3 maja, po tym uzdrowieniu, bo to uzdrowienie nastąpiło nocą, przyjechałam do szpitala o 9 rano, bo wtedy nie wolno było przebywać z dzieckiem na oddziale. Przyjechałam o 9 rano i patrzę i wpadam do pokoju, w którym namiot tlenowy, w którym przebywał syn, był odsunięty i nie było dziecka, więc byłam przekonana, że zmarło. Stanęłam jak wryta w progu i biegnie do mnie ordynator i woła, nic, proszę panią, on żyje. Ja mówię, jak żyje? On mówi, ja teraz mogłem pieszo do twych świątyń progu. Nie dokończył, tyle powiedział. Przytulił mnie do swojego fartucha, to był taki wielki, potężny, starszy pan przed emeryturą, a ja dopiero wtedy pierwszy raz wylałam takie może łezy, że jak mnie oderwał od fartucha, to miał mokro. I okazało się, patrzę, a tu wiozą to moje dziecko na takim wielkim wózku, takie małe dziecko dookoła, biegną pielęgniarki, lekarze, a on jest odłączony od wszystkiej aparatury, sobie spokojnie leży i oddycha.
Albert, nie ma wątpliwości, że to był cud, który wyprosił brat Albert Chmielowski. Sprawę badała również Watykańska Komisja do Spraw Kanonizacji. Stwierdzono autentyczność cudu, no ale przecież potrzeba było materiałów, żeby uznać ten cud.
To jest taka opowieść trochę z nurtu kryminalnych takich opowieści, bo to wszystko działo się pod osłoną nocy, kiedy to właśnie moja matka chrzestna, pielęgniarka, tak zdradzamy takie tajniki, wykradła dokumentację medyczną, podała mojej mamie, mama na Kawęczyńską do sióstr Albertynek, te skopiowały dokumentację. Dokumentacja wróciła tej samej nocy do szpitala na swoje miejsce. Nikt o niczym nie wiedział, a dokumenty już sobie wędrowały do komisji, do Watykanu, także była taka konspiracja zrobiona, żeby to można było przedstawić. Inaczej pewnie lekarze by się na to nie zgodzili, przypuszczam, w danym momencie.
Ten człowiek, który się zamknął najpierw w ogrzewalni z biedakami, jak potem, właściwie trudno powiedzieć miał, bo nigdy nie miał własności, ale jak już w cudzysłowie miał domy, to te domy miały być super ubogie. Jeszcze dzisiaj, jak czytałem jego pisma, to jest list napisany we wrześniu 1916 roku, czyli co 5 miesięcy przed śmiercią, co pisze. Żadnych obrazów, żadnych dywanów i wszystkich podobnych elegancji. Zabraniam, ma być najubożej. I to nie chodzi o to, że coś jest złego w tym, że masz dywan. tylko chodzi o to, że nie możesz być kimś innym, jak idziesz posługiwać, a potem kim innym, jak jesteś u siebie w domu. Bo to jest hipokryzja i to jest kłamstwo. A prawda jest w takim sposobie zbawiania, jaki pokazał Jezus. To jest prawda. Prawda jest w komunii, prawda jest w jedności, prawda jest we wspólnocie. Miłość jest doświadczeniem zbawienia. I to jest brat Albert. Tak samo jak oczywiście jest w tym drugim tekście z Jeremiasza. Jest od początku do końca, choćby poczynając od tego, że odzyskiwał tych, o których wszyscy myślą, że są już dawno straceni. Począwszy od tego. Po roku działania brata Alberta w ogrzewalni przestępczość w Krakowie spadła o 1000. Liczba przypadków spisanych przez policję. O 1000. Można odzyskać tych, o których wszyscy myślą, że są straceni. Ale tu idzie o coś więcej, bo brat Albert rzeczywiście dokonuje redefinicji pojęć i on się poddał temu przewartościowaniu, temu przewrotowi, który przynosi Jezus. On się temu poddał. To jest zresztą przewrót, który nauczyli tego przewrotu brata Alberta Jezus, ale też święty Franciszek niewątpliwie i święty Jan od Krzyża. To jest cała duchowość brata Alberta.
Kim dla ciebie jest brat Albert?
To jest, tak analizuję czasami brata Alberta w kontekście pewnego przewodnika życia, bo próbuję w pewnych rzeczach, może zbyt daleko się posuwać, ale czasami porównywać pewne wydarzenia z życia brata Alberta i mojego, a pierwsze z tych wydarzeń to jest jakiś tam talent artystyczny. Wiadomo, on był artystą, malarzem, bardzo wykształconym. Mi z pewnego daru artystycznego jedyny, malować nie potrafię, ale jakoś w stronę muzyczną udało mi się troszkę moje życie pokierować. I tak troszkę tam skończyłem szkołę muzyczną, jedną, drugą. Pracuję jako organista, co też pewien ma związek z ojcem, który mnie chrzcił, bo swego seminarium był na Skałce w Krakowie organistą właśnie w kościele. I tak podczas chrztu świętego opowiadał mi na spotkaniu tuż przed jego śmiercią, że właśnie jak mi udzielał chrztu, to modlił się o to, żebym jakiś dar odziedziczył po nim. No i właśnie to się udało. Co do innych rzeczy, no szkoła rolnicza. On kończył w Puławach szkołę leśną brat Albert. Ja kończyłem szkołę rolniczą w Sochaczewie. Później z GGW w Warszawie. Także tak się śmieję, że pewna taka jest korelacja między tym życiem brata Alberta i moim. I naprawdę zadanie, które brat Albert wytycza swoim duchowym synom i córkom, jest bardzo trudne, bo bycie dobrym jak chleb jest bardzo trudne, żeby nie szczerstwieć, tylko cały czas, żeby być świeży i być smaczny, w cudzysłowie mówiąc, żeby ci ludzie chcieli sięgać po ten chleb, żeby chcieli czerpać. To jest niesamowicie trudne, a z drugiej strony jest to pewna pułapka, żeby nie popaść w taki, nie wiem, zachwyt nad własną osobą, że o, tutaj ludzie potrzebują mnie, ludzie chcą, żebym był i tu całe szczęście w tą pułapkę jeszcze nie popadłem. Mam nadzieję, że mi się nie uda w nią popaść nigdy, ale mam nadzieję też, że uda mi się, tak jak w przypadku brata Alberta, nie tyle, żeby ludzie szli za mną, ile żebym ja potrafił pójść za tymi ludźmi, którzy tego potrzebują. To może jest ten główny takie moje zadanie na ten rok, żebym potrafił znaleźć to, za czym trzeba iść.
Z Albertem Szułczyńskim rozmawiał ksiądz Łukasz Gołaś z radia nowochódzkie.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.